Witam po przerwie, jak co poniedziałek po południu w audycji Gdzie nogi poniosą rozmawiamy o kwestiach związanych z turystyką, sportem. Dziś rozmawiamy o Albanii, czyli temat raczej turystyczny, natomiast zatrzymaliśmy się póki co na historii, zatrzymaliśmy się na I wojnie światowej. Co się wtedy działo? Albania była okupowana przez Serbów, później przez Austriaków. Okupacja taka przyniosła także pozytywne skutki, bo między innymi wybudowano pierwsze drogi po prostu trwałe. Głównie one budowane były przez Austriaków. Pod koniec I wojny światowej wkroczyli też Włosi, chcąc po prostu włączyć kraj w swoją strefę wpływów, ale wtedy ponieśli porażkę w walkach z albańskimi powstańcami. Natomiast tych stref wpływów nigdy Włosi nie chcieli porzucić. W dwudziestoleciu międzywojennym dużo się działo generalnie w Albanii. Była ona najpierw księstwem, później republiką, później królestwem. Jak tam premier się po prostu koronował na króla w pewnym momencie. Kraj politycznie i militarnie, ale generalnie gospodarczo związał się z Włochami, Benito Mussoliniego. No i Włochy w kwietniu 1939 roku zajęły po prostu Albanię, złamały zobowiązania międzynarodowe. Król włoski został ogłoszony królem Albanii. Po 1941 roku do tego protektoratu nad Albanią dołączono także Kosowo. Lata 43-44, nic tu niespecjalnie nas dziwi, okupacja hitlerowska. Silnie natomiast wtedy działała partyzantka. Była ona natomiast niestety zdominowana przez komunistów. Powołano Front Wyzwolenia Narodowego, on miał najwięcej tych sił antyfaszystowskich, można powiedzieć, chociaż zwykle to jest z deszczu pod rynnę. Skrzydłem militarnym tego frontu była właśnie Armia Narodowo-Wyzwoleńcza, która była najsilniejszą siłą polityczną również w kraju. Partyzanci w połowie 1944 roku kontrolowali 3/4 kraju. Dużo łatwiej jest prowadzić walkę partyzancką w terenach górzystych, nieznanych i to na pewno było na korzyść dla Albańczyków, którzy po prostu znali swoje tereny bardzo dobrze. Dowódcą armii został przedwojenny oficer Spiro Mojsu, ale niekwestionowanym przywódcą ruchu oporu został Enver Hoxha. W 1944 już Albania została ogłoszona Republiką Ludową. Władzę oczywiście przejęła komunistyczna Albańska Partia Pracy, która była kierowana przez właśnie Envera Hoxhę. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie takie, które w naszym kraju chociażby są dosyć ważne, a więc wyzwolenie przez ZSRR, raczej ZSRR niespecjalnie zrobiło cokolwiek dla wyzwolenia Albanii, także tutaj na pewno była dosyć duża różnica. To też spowodowało, że generalnie Albania stała się jedynym, można powiedzieć, krajem, którego niezależność po II wojnie światowej nie była zagrożona przez żadne z mocarstw. Rząd też sprzeciwił się temu, żeby włączyć Albanię do tej wielkiej Jugosławii, w związku z czym została ona po prostu tworem samodzielnym. Wspominałem już dwa razy o Enverze Hoxhi, kim był, czego dokonał dla Albanii, choć raczej może co zepsuł, co zniszczył. O tym wszystkim, generalnie oprócz tego, co ja dziś powiem, na to za dużo czasu nie ma, dowiecie się bardzo dużo chociażby z książki Błoto słodsze niż miód, książka Małgorzaty Reimer. Polecam oczywiście wszystkim, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak tak naprawdę mógł wyglądać komunizm jeszcze w dużo gorszej formie niż tą, którą mieliśmy oczywiście w naszym kraju. Chociaż tak jak zawsze wszyscy mówią, to nie był prawdziwy komunizm. Kim był Enver Hoxha? Działacz rzecz jasna właśnie komunistyczny, młodość spędzona w liceum francuskim, wyjechał nawet na studia właśnie do Francji, do Montpellier. Jako że niestety nie był specjalnie lotny, poza tą nauką języków, to po prostu tych studiów nie skończył. Przeniósł się do Paryża, tam również chciał kontynuować studia, rzekomo nawet na Sorbonie, tak, uczył się filozofii, natomiast generalnie jakimś cudem była to tylko ta filozofia marksistowska, tylko ona go interesowała, uczęszczał oczywiście te miejsca związane z bojówkami, z jakimiś organizacjami komunistycznymi i po powrocie do Albanii został nauczycielem w tym samym liceum, w którym sam się uczył. Podobno w chwili zakończenia edukacji posługiwał się oczywiście albańskim, francuskim, znał ponadto jeszcze włoski, serbski, angielski i rosyjski. Przez biografów określany jest jako najbardziej oczytany przywódca Europy Wschodniej, ale pamiętajmy, że oczytany to nie wszystko. Zobaczcie, jak to w ogóle jest dziwnie, że zwykle przewodnicy w marszu ku jedynie słusznemu komunizmowi sami nie skalają swych rąk pracą, a chcą zarządzać robotnikami. mimo tego, że często ich kontakty z zagranicą i historia po prostu raczej dawałaby im status społeczny burżujów. No ale cóż, nikt nie powiedział, że komunizm jest logiczny. Po wojnie oczywiście objął w kraju rządy. Co trzeba przyznać, w tym czasie Albania stała się krajem uprzemysłowionym, nastąpił gwałtowny wzrost gospodarki i postęp w dziedzinie edukacji, zdrowia. Również kwestia równouprawnienia kobiet dążyła ku lepszemu, choć Albania dalej zmaga się z dosyć dużymi podziałami na tej linii damsko-męskiej, ale musimy pamiętać, że no w dużej części jest to kraj muzułmański, więc te wpływy europejskie mieszają się w tej kwestii z islamskimi. Co jeszcze się wydarzyło podczas jego rządów, pozytywnego? Wyeliminował analfabetyzm, no i poprowadził, a przynajmniej chciał, poprowadzić kraj w kierunku rolniczej samowystarczalności. Natomiast co jeszcze wyeliminował oprócz analfabetyzmu? Oczywiście opozycję. Rozbudował sieć tajnej policji Sigurimi, która po prostu naprawdę mogła za wszystko każdego zamknąć. To, co Enver Hoxha wyrabiał w Albanii, to był naprawdę nurt bardzo silnie, skrajnie można powiedzieć, nieludzki tego komunizmu, zwany właśnie hodżyzmem. Niemal półwiecze jego rządów charakteryzowało się, oprócz tego, co na początku nastąpiło, czyli tych jeszcze wstępnych pozytywów, to izolacją, z agresywnym ateizmem, tak? Zamykano kościoły w kościołach, chociażby jak w katedrze w Szkodrze, po prostu zrobiono boisko do koszykówki. Generalnie, tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o te czystki, które dokonywał z pomocą tej tajnej policji, no to była po prostu najczystsza forma stalinizmu, tak można powiedzieć. Natomiast w oczach większości Albańczyków, jako że nie mieli oni jakoś specjalnie dostępu do wiedzy faktycznej ze świata, był to rzecz jasna dobry ojciec, nieumylny jak Bóg. Generalnie na tle tych niewykształconych, gdzieś tam komunistycznych aparatczyków, no to on był bardzo, bardzo mądry. Ale oczywiście niestety, jeśli on uznał, że ktoś zanadto się wzmacnia, czyjeś ambicje rosną, a lojalność spada, no to wróg po prostu po jakimś procesie, pewnie nieważnym, bo to nie o to chodziło, mógł zostać nawet rozstrzelany. I to były rzeczy normalne. Enver Hoxha na początku mówił, że wkrótce będziecie jedli złotymi łyżkami i ludzie w to wierzyli. Później mówił, będziemy jeść trawę, ale nie ugniemy się pod naciskiem obcych mocarstw, więc ludzie jedli trawę, jak była. Dzieci szły w las, zbierały zioła, matki mieszały to z kukurydzą, jeśli była, z mąką kukurydzianą. Z tego piekły placki. Naprawdę, w tej książce Małgorzaty Reimer Było to słodsze niż miód, tam jest dużo historii Albańczyków, które wskazują na to, jak, czym się charakteryzowały te rządy. Jeszcze raz gorąco polecam. Natomiast gdy towarzysz Hoxha zmarł w 1985 roku, reżim już zaczął podupadać, mimo że oczywiście partia dalej chciała zachować te pozory władzy. Ludzie generalnie za absurdalne rzeczy lądowali w więzieniu, chociażby uśmiechał się w dniu śmierci Hoxhy, sprawiał wrażenie szczęśliwego, gdy cały naród płakał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast już rok 86 to początek otwarcia się na resztę świata. Pierwsze połączenie kolejowe z Tirany do Titogradu, czyli Podgoricy, wtedy nastąpiło. W 89 roku do Albanii przyjechała Matka Teresa, o niej też jeszcze warto wspomnieć. W Szkodrze w 1990 roku po raz pierwszy od bardzo dawna odprawiono mszę na cmentarzu katolickim. No i już w 91 tłum obalił pomnik wodza na placu Skanderbega w Tiranie. No ale to nic nie dało, że po prostu Enver Hoxha odszedł od władzy. Albania się generalnie rozsypała, nic tam nie było. Mówi się, że na zakupy trzeba było przyjść z własnym słoikiem. W kawiarniach była kawa, ser trzeba było już mieć swój. Fabryki stanęły, ludzie oczywiście uciekli albo przez góry do Grecji, albo do Jugosławii. Na moment wrócę jeszcze tylko do Matki Teresy, bo co ona tam właściwie robiła? Drodzy Państwo, Matka Teresa, czyli Agnes Gonča Bojaciu, chyba tak to powinno się przeczytać, urodzona co prawda w Skopie, czyli obecnie w Macedonii Północnej, natomiast albańskiego pochodzenia misjonarka, laureatka chociażby Nagrody Nobla, tej pokojowej rzecz jasna, tak jakby ktoś chciał się dowiedzieć jej te imię, te Gonča, to pączek róży znaczyło, także to może się komuś przydać, ale ze względu na to, jak niestety jej osoba budzi kontrowersje w różnych grupach społecznych, nie będę specjalnie o niej mówił. Po Chodzyźmie, drodzy Państwo, została cała masa bunkrów, która już poniekąd stanowi atrakcję turystyczną w tym momencie, a do tych atrakcji przejdziemy w kolejnym wejściu. Bądźcie czujni, gdyż wracamy na antenie po przerwie.